Pewien ojciec miał trzech synów i postanowił w spadku zostawić im 17 wielbłądów. Po tym, jak ojciec umarł, synowie postanowili podzielić te 17 wielbłądów między siebie. No i ojciec zapisał najstarszemu połowę wielbłądów, średniemu 1/3 wielbłądów, a najmłodszemu 1/9 wielbłądów. No ale chłopcy stwierdzili, że 17 nie dzieli się ani na 2, ani na 3, ani na 9. W związku z tym zaczęli się kłócić, jak te wielbłądy podzielić. Wybuchła wielka awantura, jak je podzielić. A kiedy już byli tacy zmęczeni tym kłóceniem się i awanturowaniem, postanowili pójść do starego mędrca, który mieszkał na skraju wsi i poprosić go o radę. Więc poszli do tego mędrca i mówią, na czym polega problem. A on ich wysłuchał bardzo uważnie i mówi, szczerze mówiąc, chłopaki, to nie bardzo wiem, jak wam pomóc, bo ja też nie potrafię podzielić 17 wielbłądów, tak jak ojciec sobie tego wasz życzył, ale mam tu jeszcze jednego wielbłąda, więc wam dorzucę, może to pomoże. No i mieli 18 wielbłądów, a 18 dzieli się na 2, dzieli się na 3 i dzieli się na 9, więc najstarszy został 9 wielbłądów, najśrodkowy został 6 wielbłądów, najmłodszy został 2 wielbłądy i okazało się, że jest jeszcze jeden wolny wielbłąd. Więc zwrócili go mądremu starcowi i wszyscy byli zadowoleni. I moral z tej historii jest taki, że jeżeli chcesz rozwiązać konflikt, to musisz znaleźć dodatkowego wielbłąda. Czyli twórcze, kreatywne rozwiązanie. I kiedy usłyszałem tę historię, pomyślałem sobie, nie, no to jest genialne po prostu. No właśnie o to chodzi w konfliktach, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które by wszystkich zadowoliło, które będzie twórcze, pomysłowe i kreatywne i wtedy konflikt się rozwiąże. I być może rzeczywiście są takie konflikty, które tak można rozwiązać, ale kiedy myślimy o życiu, to odkrywamy, że życie jest bardziej skomplikowane i złożone. I czasami nie wystarczy znaleźć dodatkowego wielbłąda, żeby rozwiązać życiowe problemy i konflikty. Ponieważ w tych prawdziwych konfliktach życiowych często musimy zmierzyć się ze słabościami innych ludzi. Albo nawet ze swoimi słabościami. I wie o tym doskonale ojciec młodego chłopaka, który uciekł z domu, gdzieś wdał się w narkotyki, dopalacze, uzależnił się i teraz gdzieś, będąc na dnie, nie chce szukać pomocy, nie chce wrócić do domu, nie chce nic ze sobą zrobić. Wie o tym młody mężczyzna, który rozpoczął biznes ze swoim przyjacielem i który ten przyjaciel go nie tylko zawiódł jego zaufanie, ale też go po prostu zdradził i oszukał i tym samym prawie doprowadził na krawędź bankructwa jego rodzinę. Wie o tym młoda dziewczyna, która wychowała się pod dachem, którym rządziła kontrolująca matka, a kiedy założyła swoją własną rodzinę, miała nadzieję, że to będzie nowy początek w jej życiu, okazuje się, że ta matka dalej próbuje ingerować w jej małżeństwo, w jej wychowanie dzieci. Nie może się od niej uwolnić. I w żadnej z tych sytuacji nie wystarczy znaleźć dodatkowego wielbłąda albo kreatywnego rozwiązania, ale w każdej z nich trzeba się zmierzyć ze słabościami innych ludzi, a często swoimi słabościami i z własnym poczuciem krzywdy, ponieważ w tych sytuacjach często ktoś jest pokrzywdzony. I my wiemy, jak to jest być pokrzywdzonymi, bo każdy z nas ma swoją historię krzywdy. I to nie jest jakaś tam historia o jakimś ojcu, który nie może dogadać się z synem, o dwóch przyjaciołach, którzy się nie mogą porozumieć, czy o matce, która ma problemy z córką. Ale to jest twoja osobista historia o tym, jak ktoś kiedyś wkroczył w twoje życie, narobił bałaganu, ten bałagan zostawił. Jak ktoś cię zranił, okłamał, zawiódł, świadomie skrzywdził swoimi słowami, powiedział coś, czego mówić nie powinien i zostawił rany, które pozostały na długo. I tu pojawia się pytanie, co zrobić, kiedy ktoś mnie skrzywdzi? I czytając Ewangelię Mateusza, Mateusz tak to w Ewangelii napisał, że 5 razy przerywa narrację, tą historię Jezusa, aby przedstawić w 5 miejscach nauczanie Jezusa. I rozdział 18 to jest jeden z tych przystanków, to jest taki 4 przystanek w Ewangelii Mateusza, gdzie Mateusz przedstawia nauczanie Jezusa. A w tym 18 rozdziale Jezus wiele uwagi poświęca właśnie kwestii słabości, naszych słabości i słabości innych ludzi. I w tym 18 rozdziale, kiedy Jezus odpowiada to pytanie, co zrobić, kiedy ktoś mnie skrzywdzi, mówi tak. Jeśli twój brat grzeszy przeciwko tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Niektóre manuskrypty mówią, jeżeli twój brat zgrzeszy, tak po prostu ogólnie, czyli zrobi coś złego, a ty to zobaczysz, to idź porozmawiaj z nim. A inne dodają tą frazę, jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie, czyli jeżeli ciebie skrzywdzi. W każdym razie w jednym i w drugim przypadku sposób postępowania jest bardzo podobny. Pójdź i porozmawiaj osobiście. Proste. Wydawałoby się, że tu nie ma czego wyjaśniać, bo to jest tak proste, ale często te rzeczy proste są najbardziej trudne. Ponieważ Jezus mówi, idź i porozmawiaj osobiście, kiedy ktoś się skrzywdzi. Ale mamy inny scenariusz. Zamiast tego mówimy, nie, nie pójdę. Nie będę rozmawiał, bo to i tak niczego nie zmieni. Albo, nie no, po co bujać łódką? To jeszcze pogorszy sytuację. Lepiej unikać dalszych nieporozumień. Albo czasem mówimy, ten człowiek nie jest warty mojej rozmowy. Za to, co zrobił, nie chcę z nim rozmawiać. A to okazuje się, że unikanie rozmowy o problemie tego problemu wcale nie rozwiązuje. Bo ten problem narasta i często też to poczucie krzywdy, które jest we mnie, narasta coraz bardziej, aż pewnego dnia eksploduje w najbardziej nieadekwatnej sytuacji. Co więcej, ten człowiek, który mnie skrzywdził, nawet może nie wie, że mnie skrzywdził, ponieważ nie rozmawiając z nim, odmawiamy mu możliwości zmiany, bo on może nie wiedzieć. Albo może wiedzieć, że skrzywdził, ale nie wie, jak bardzo mnie to boli. A nawet jeżeli wie, jak bardzo mnie to boli, jak bardzo mnie skrzywdził, to i tak powinniśmy być głosem Boga tego człowieka i stanąć przed nim i powiedzieć, to, co zrobiłeś, było złe. Musisz to zmienić. A więc Jezus mówi, jeżeli ktoś cię skrzywdził, idź porozmawiaj sam, osobiście. Ale mamy jednak inny scenariusz jeszcze. Mówi im, dobra, pójdę, porozmawiam, ale ze swoimi znajomymi. I tym sposobem wszyscy dookoła wiedzą, ponieważ mówię o swojej krzywdzie wszystkim swoim znajomym, wszystkim bliskim, cały Kościół o tym mówi, ale ten człowiek, który skrzywdził, on znowu nawet może nie wiedzieć, a co gorsze, on nie ma możliwości, aby się wytłumaczyć, usprawiedliwić, ani się bronić, bo rzeczy dzieją się poza nim. A co jeśli to, co ta osoba pokrzywdzona, co mówi, jest nieprawdziwe? Albo jest częściowo prawdziwe. W ten sposób można skrzywdzić wielu innych ludzi dookoła. A więc Jezus mówi, idź, porozmawiaj sam, osobiście. To my mówimy, no dobrze, porozmawiam. Ale zaczynamy pisać SMS. Albo rozmawiamy na Facebooku. I okazuje się, że są tacy ludzie, którzy kochają kłócić się, czy debatować, dyskutować, pisząc. Ale kiedy piszesz, to nie widzisz twarzy człowieka, do którego piszesz. Dostajesz zdanie na ekranie i nie wiesz, czy on to pisał z uśmiechem, czy ze złością, czy jest złośliwy, czy nie. Nie wiesz, bo nie widzisz. Ponadto, kiedy człowiek się chowa za ekranem smartfona czy komputera, to jest bardzo odważne. Można napisać i powiedzieć wszystko. Dlatego ja mam taką zasadę, że czasami, kiedy spotykam takiego odważnego pisarza, który chce ze mną w ten sposób konwersować, to ja mówię, wiesz co, pogadajmy osobiście. I bardzo często okazuje się, że ta osobista rozmowa jest dużo bardziej cywilizowana niż to, co było napisane. A powiem więcej, często do niej nie dochodzi, bo ten ktoś mówi, nie, w zasadzie to ja nie mam już problemu, to już nie potrzebuję, nie mam niczego do wyjaśniania. Dlatego Jezus mówi, porozmawiaj osobiście, bo to jest ważne dla dobra tego człowieka, aby stanąć z nim twarzą w twarz i z miłością powiedzieć o tym, co cię boli, co czujesz i że to, co się wydarzyło, jest grzechem. A więc co zrobić, kiedy ktoś cię skrzywdził? Kiedy ktoś cię skrzywdził, porozmawiaj z nim osobiście, aby mógł to usłyszeć i się zmienić. I czasem tak jest, że po takiej rozmowie ktoś mówi, faktycznie wrednie się zachowałem, paskudnie, przepraszam. Jezus mówi, jeśli tak, to pozyskałeś brata swego. Ale czasem zdarza się, że ktoś nie posłucha i nie chce się zmienić. Dlatego Jezus mówi dalej, jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc Jezus mówi, jeśli ta osobista rozmowa, która wcale nie musi odbyć się raz, tych rozmów może być wiele osobistych, ale to nie podziała, to czas, aby do tej rozmowy zaprosić innych ludzi. Jezus mówi, zaproś jeszcze jedną, dwie osoby. Tak, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Tak jak w Starym Testamencie, kiedy były poważne sprawy konfliktowe, to zawsze było dwóch lub trzech świadków, którzy mogą się w to zaangażować i świadczyć. Co to znaczy? To znaczy, że Masz ludzi, którzy mogą powiedzieć, faktycznie, on go skrzywdził. Widzieliśmy, byliśmy świadkami, tak się stało. Ale też mogą to być ludzie, którzy nie znają tej historii, ale włączają się w nią, aby wysłuchać obu stron i zweryfikować to, co obie strony mówią i być może nawet pomóc im się usłyszeć nawzajem. Pomóc porozmawiać. Czasem to zadziała. Czasem nie. I w normalnym życiu tak jest, że często nawet po osobistej rozmowie nie mamy już więcej środków, jeżeli chodzi o możliwości wpływu na drugą osobę. Ale we wspólnocie Kościoła, ponieważ założenie jest takie, że to, o czym pisze Mateusz, to się dzieje we wspólnocie Kościoła, czyli ci ludzie, którzy kłócą się ze sobą, są częścią Kościoła, jednej wspólnoty, jednej społeczności. Jest jeszcze jeden krok, który możemy zrobić, to wraz z tymi dwoma, trzema osobami wziąć tą jedną osobę i zaprosić przed cały Kościół, który powie, na takie zachowanie nie ma zgody i stawia granice. Jezus mówi, jeśli nie posłucha, niech będzie jak poganin i celnik. To znaczy, że przestaje być częścią wspólnoty. I to jest bardzo poważna decyzja, którą podejmujemy, bo Jezus mówi, że zapewniam was, że cokolwiek byście związali tutaj na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek byście rozwiązali tutaj na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To znaczy, że te decyzje, które my tutaj podejmujemy wspólnie razem, mają swoje odzwierciedlenie w niebie. A żebyśmy jeszcze lepiej zrozumieli to, o czym Jezus mówi, to mówi, że zapewniam was, jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, on spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich obecny. I często ten fragment słyszę w kontekście nabożeństwa. O, dzisiaj przyszło mało osób na nabożeństwo, ale jest nas więcej niż dwie lub trzy osoby, a Pan Jezus powiedział, że będzie obecny, kiedy będą dwie i trzy osoby. Albo, o, dzisiaj mam tak dużo osób na nabożeństwie, jest nas ponad 100, a Jezus powiedział, że będzie z trzema, więc tutaj na pewno też jest. Ale ten tekst o tym nie mówi. Ten tekst mówi o tym, że kiedy Kościół gromadzi się, aby podjąć tą trudną decyzję odnośnie tego, czy ktoś jest naszą częścią, czy nie, czy jest jednym z nas, czy też nie. I robi to z modlitwą. To Jezus obiecuje dać to, co proszą, dać im mądrość, której potrzebują. Jezus mówi, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i mówi też, ja jestem pośród was w tej trudnej decyzji i decyduję razem z wami. Ktoś powie, to taki surowy tekst na niedzielny poranek. Ale przegapilibyśmy ważną część tego tekstu, gdybyśmy nie zwrócili uwagi na jego kontekst i też na to, co tu jest powiedziane. Ponieważ ten tekst tak naprawdę jest tekstem o łasce i miłości. Bo przed tym, jak Jezus mówił o tym, co zrobić, kiedy ktoś mnie krzywdzi, opowiedział historię o zwariowanym pasterzu, któremu zgubiła się jedna owca, a on zostawia 99, aby szukać tej jednej owcy, która jest zgubiona. I mówi, że tak ojciec szuka każdego, który się zgubił, bo kocha każdego grzesznika i on chce każdego znaleźć. Kiedy Jezus mówi, że niech ten, który was nie słucha, będzie jak pogani i celnik, to słysząc to musimy pamiętać, że tak to oznacza stawianie granic w relacjach, ale to oznacza też, że traktujemy tego człowieka jak Jezus traktował pogan, grzeszników i celników. A pamiętamy, jak go nazywano. Przyjacielem grzeszników i celników. On spędzał z tymi ludźmi czas. On ich kochał, troszczył się o nich, bo chciał ich przyciągnąć do Bożego Królestwa, wskazać im na Boga. I w końcu to, co jest dla mnie fascynujące, ten element dwóch lub trzech, w Starym Testamencie, kiedy kogoś skazywano na śmierć, to zawsze na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Inaczej nie było wyroku. I tych dwóch lub trzech, jako pierwsi, mieli wziąć kamień i rzucić. Tak było w Starym Testamencie. A tutaj Jezus mówi, kiedy podejmujecie tą trudną decyzję, czy ktoś ma być częścią wspólnoty, czy nie, to też na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków przed całą wspólnotą, ale tych dwóch lub trzech, jako pierwsi, mają się modlić. I o co się modlić? O mądrość, ale też o tego człowieka, który się gdzieś w życiu pogubił. Bo sednem tego tekstu nie jest to, żeby się na kimś odegrać, kogoś ukarać, żeby oczyścić Kościół z niedoskonałych ludzi, ale celem tego tekstu jest to, aby pomóc tym, którzy się w życiu gubią, wrócić do Boga i do relacji z innymi ludźmi. A więc, co zrobić, kiedy czujesz się pokrzywdzony? kiedy ktoś się skrzywdzi i nie chce słuchać ani się zmienić, zaproś do konfrontacji innych, ale też módlcie się o zmianę. I czasem tak jest, że na którymś z tych etapów ten człowiek, z którym rozmawiamy, z którym mamy problem, gdzieś zaczyna słuchać i gdzieś chce się zmienić i przyznaje się do swojego błędu i mówi: rzeczywiście, popełniłem błąd. Przepraszam, żałuję. I powiedzielibyśmy: no to jest dobre zakończenie. Takiego zakończenia byśmy chcieli. Teraz nic innego, jak przebaczyć mu, przyjąć z powrotem. Ale jak C.S. Lewis kiedyś powiedział: wszyscy się zgadzamy co do tego, że przebaczenie to wspaniały pomysł. Tak długo, jak długo nie musimy wybaczać. Bo okazuje się, że wybaczenie nie przychodzi nam łatwo, bo wybaczenie kosztuje. Zwłaszcza gdy okazuje się, że ten, który zawinił, to już nie pierwszy raz nas zawiódł w taki czy inny sposób. I to nie prosi nas o pierwszą, kolejną szansę, ale piątą, dziesiątą, kolejną szansę, bo nas rozczarował. I apostoł Piotr, słuchając tego, co Jezus mówi, zadał bardzo praktyczne pytanie Jezusowi. On mówi: no to fajnie, ktoś chce się zmienić. Ale pyta się go, wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówię ci, że nie aż do 7 razy, lecz do 77 razy 7. Piotr zadał konkretne pytanie: no dobrze, ale to ile tych kolejnych szans ma być? Ile znosić kogoś, kto ciągle robi coś przeciwko mnie? Rabini niektórzy mówili: 3 razy, no 3 szanse i koniec. Tacy bardziej postępowi mówili: no 7 razy, no to trzeba dać komuś więcej szans. A Jezus mówi: nie 3, nie 7, ale 70 razy 7. Chodzi o to, żebyś się pogubił w matematyce, żebyś już nie mógł liczyć tego, żebyś się pomylił licząc. I domyślam się, co Piotr pomyślał, kiedy to usłyszał. To jest to samo, co wy myślicie sobie teraz. Ale to jest dużo. I to jest trudne. I to kosztuje. Dlatego Jezus, jakby wiedząc, co Piotr myśli i co my myślimy, powiedział: wiesz, opowiem ci historię, taką historię, która trochę zmieni twoją perspektywę na rzeczywistość. Mówi, był sobie taki król, który wezwał swoją księgową, aby przyniosła te wszystkie wielkie księgi rachunkowe i mówi: chciałbym się rozliczyć ze swoimi dłużnikami, bo tutaj brakuje mi trochę kasy w skarbcu. Kto to jest najwięcej dłużny? No i ona otwiera te księgi i patrzy, a tam jest taki jeden, co jest winien 10 tysięcy talentów. Dla porównania, roczne dochody króla Salomona to było 600 talentów, a ten był winien 10 tysięcy talentów, czyli 60 milionów denarów, a denar to jest dniówka pracy robotnika, czyli 60 milionów dniówek. Jeżeli dniówka pracy robotnika w Polsce to jest gdzieś 150 zł, czyli 9 miliardów złotych, kiedy ludzie usłyszeli tę historię, domyślam się, że powiedzieli: co takiego? Tyle kasy? Jak można być dłużnym tyle kasy? Przecież to jest niemożliwe. Kto takie pieniądze by pożyczył? Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do naszego premiera i mówi: panie premierze, proszę pożyczyć mi 9 miliardów złotych dla mnie i mojej rodziny. Nikt nie pożyczy tyle pieniędzy. No właśnie o to chodzi w tej historii. To jest dług niemożliwy do spłacenia. Takich długów nikt nie ma na świecie. I nikt takich pieniędzy nie pożycza. A więc król wezwał dłużnika przed swój tron i ten dłużnik przychodzi i on mówi: chcę, żebyś mi spłacił to wszystko. A on mówi: no przykro mi bardzo, ale właśnie nie mam przy sobie. Więc król mówi: no oczekuję zwrotu pieniędzy. A on mówi: no nie jestem w stanie spłacić. Król się zirytował i mówi: nie jesteś za dużo wart, ale sprzedam ciebie i twoją rodzinę do niewoli i może coś dostanę, chociaż trochę. Wtedy ten padł na kolana, zaczął błagać i mówi: królu, ja spłacę wszystko, te 60 milionów dniówek będę pracował. A król popatrzył na niego i myśli sobie: nie no, to jest niemożliwe, żeby spłacił, ale facet ma tupet. Podoba mi się. Wiesz co, daruję ci ten dług. I w tym momencie słuchacze tej historii po raz drugi powiedzieli: co takiego? No mieć taki dług to niemożliwe, ale darować taki dług to już się w głowie nie mieści. To tak jakby ktoś przyszedł do naszego premiera powiedział: panie premierze, jestem winny 9 miliardów złotych. A premier mówi: no spokojnie, daruję ci. Takich długów się nie daruje. I ten człowiek taki szczęśliwy, radosny, wychodzi do tego króla i idzie i cieszy się, że wreszcie te wszystkie długi darowane, że może sobie myśleć o nowym domu dla swojej rodziny i nowym, lepszym życiu i nagle spotyka swojego kumpla z pracy, który jest mu winien 100 denarów, 100 dniówek, 3,5 miesiąca pracy. Łapie go za fraki, zaczyna potrząsać, mówi, oddaj mi wszystko, mówi, nie mam przy sobie tyle. I on go wrzuca do więzienia, aż mu wszystko spłaci. Kiedy cała historia dociera do króla, król jest wściekły. Wzywa dłużnika do siebie i mówi, słuchaj, darowałem ci 10 tysięcy talentów, a ty kłócisz się o 100 denarów? Skoro nie rozumiesz, co dla ciebie zrobiłem, to ty i twoja rodzina traficie do więzienia, aż spłacicie cały dług. Czyli generalnie na zawsze. A potem Jezus, kończąc tę historię, powiedział, podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca i wybaczy swemu bratu. I trudno jest myśleć o tej historii, nie myśląc o swoim życiu i swoich dłużnikach, bo my wszyscy ich mamy. I nie mówię tylko o takich dłużnikach, które dosłownie są winni jakieś pieniądze, ale o ludziach, którzy nas skrzywdzili, zranili, którzy coś z naszego życia zabrali, którzy zabrali nam dobre wspomnienia, lata życia, spokój, radość. O ludziach, którzy są nam coś winni przez to, co zrobili. I zrobili coś, za co powinni zapłacić. I my to wiemy. I każdy takich dłużników w swoim życiu ma. I każdy stoi przed tą decyzją, co zrobić. Wybaczyć czy nie. I czasem tak jest, że ci ludzie przychodzą i proszą o wybaczenie. Proszę, wybacz mi, bo mam świadomość tego, że zrobiłem coś złego. Ale ty już tyle razy mi rozczarowałeś. Czy ja mam ci wybaczyć? Ale jeśli wybaczenie to jest decyzja, że ten, który mnie skrzywdził, nie musi za to zapłacić, to przebaczenie kosztuje. I zawsze mnie kosztuje, bo to ja daruję czyjeś długi. I to nie znaczy, że kiedy wybaczę, to muszę znowu zaufać. To nie znaczy, że jeżeli ktoś mnie okłamał, to muszę dać się ponownie okłamać. Że jeżeli ktoś nie oddał pieniędzy, to muszę podać więcej pieniędzy. Ale to znaczy, że podejmuję decyzję, że za to, co się stało, ten człowiek nie musi już więcej zapłacić. I to kosztuje. Ale okazuje się, że nieprzebaczenie kosztuje dużo więcej. Bo Jezus, kończąc tę historię, powiedział, jeżeli wy nie przebaczycie, to Bóg z wami postąpi podobnie jak ten król. I też nie przebaczy. Bo to jest tak, że kiedy my przychodzimy do Boga, to nie przychodzimy ze swoimi grzechami raz, 3 razy, 7 razy, czy nawet 70 razy. Ale przychodzimy do Niego ciągle, nieustannie. I za każdym razem, kiedy do Niego przyjdziemy, to On nam wybacza, bo nas kocha, bo jest dobrym, miłosiernym Bogiem. Co więcej, ten nasz dług, który mamy wobec Boga, jest nie do spłacenia. Bo przecież zapłatą za grzech jest śmierć. I nie można tego długu spłacić i przeżyć. Dlatego Bóg posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy, aby zajął nasze miejsce i zapłacił dług, na który nas nie było stać. Zapłacił swoim własnym życiem. I z chwilą, kiedy uświadamiam sobie to, co Jezus dla mnie zrobił, że ile mi przebaczył, to w inny sposób zaczynam patrzeć na innych grzeszników dookoła. Z większą łaską i zrozumieniem i wyrozumiałością i cierpliwością, bo wiem, jak wielką cierpliwość ma Bóg wobec mnie. A ci, którzy szukają wybaczenia u Boga, ale sami wybaczać nie chcą, pokazują, że nie rozumieją, czym jest łaska, czym jest wybaczenie, a co najgorsze, pokazują, że dla nich śmierć Jezusa nie ma znaczenia. Że ta cena, którą Jezus zapłacił za ich życie, nie ma znaczenia. Dlatego ci ludzie przebaczenia od Boga nie dostaną. Ktoś powie, no tak, ale to jest taka w miarę prosta sytuacja, kiedy ktoś do ciebie prosi, przychodzi i prosi cię o wybaczenie. Ale co zrobić wtedy, kiedy ktoś nie prosi? Kiedy ktoś skrzywdził i nigdy nie doszedł do tego momentu, kiedy przychodzi, tak, ci dłużnicy do króla i proszą. Albo ten człowiek, który był napominany i w końcu przyznał rację. Co wtedy zrobić? Odpowiedź brzmi: wybaczać. Dalej wybaczać. Kiedyś pewien Żyd, który przeżył Holokaust, zaraz po zakończeniu wojny zaczął pakować swoje walizki, aby wyjechać do Ameryki i zacząć nowe życie. I ktoś pytał się go: słuchaj, czy ty wybaczyłeś Hitlerowi za te lata w obozie koncentracyjnym? A on powiedział: jasne. Czemu miałbym go ciągnąć hen daleko do nowej ziemi? A są tacy ludzie, którzy ciągną swoich dłużników i swoich winowajców, gdziekolwiek pójdą. I czasem trudno jest się rozstać z tym poczuciem krzywdy, które mamy. Kiedyś pewien terapeuta opowiadał historię o młodej dziewczynie, która do niego przyszła. Mówi, przyszła do niego piękna dziewczyna do jego gabinetu, ale kiedy usiadła, to powiedziała jedną z najtragiczniejszych, najsmutniejszych historii. Opowiadała o tym, jak jej własna rodzina, jej bliscy, jak znęcali się nad nią, jak ją molestowali, jak ją poniżali. I ten dom, który miał być bezpiecznym miejscem dla niej, tak naprawdę był miejscem tortur i horroru, który przeżywała każdego dnia. I tak tydzień po tygodniu ona przychodziła, opowiadała swoją historię i w końcu ten terapeuta powiedział: słuchaj, jeżeli ty chcesz w swoim życiu pójść dalej, to musisz dojść do takiego momentu, kiedy zamkniesz to, co było za tobą, kiedy wybaczysz, kiedy zostawisz te wszystkie smutki, żale i krzywdy i kiedy po prostu zamkniesz ten rozdział swojego życia i będziesz gotowa zacząć coś nowego. I pyta się: słuchaj, chciałbym się o ciebie pomodlić. Czy jesteś gotowa, aby się modlić o to, żeby Bóg ci pomógł w tym? Teraz, w tym momencie. I ona mówi: tak. I on zaczął się modlić. I w czasie tej modlitwy ona po prostu w pewnym momencie zaczęła straszliwie krzyczeć. Po prostu się wydarła. I on przestraszył się, otworzył oczy, mówi: coś się stało? A ona mówi: tak. Ale co się stało? Ja nie mogę ich zostawić. Ale czego? Swoich krzywd, bo to wszystko, co mam. I to był koniec ich wspólnych spotkań. Ona wstała, wyszła i nigdy więcej nie wróciła. Kilka lat później ten terapeuta miał wykłady w innym mieście i po skończonym wykładzie podchodzi do niego młoda kobieta i mówi: pamiętasz mnie? A patrzy, mówi: nie przypominam sobie. Na pewno mnie pamiętasz. Na pewno pamiętasz dziewczynę, która wydarła się w czasie modlitwy. A ona: faktycznie, pamiętam. A jak się masz? Ona mówi: po dwóch nieudanych małżeństwach, po dwóch rozwodach i jednym załamaniu nerwowym powinnam była je wreszcie zostawić. Ale... I tu znowu urwała w pół zdania, rozpłakała się i odeszła, ciągle kurczowo trzymając się swoich krzywd. I tu okazuje się, że przebaczenie faktycznie kosztuje. Ale nie przebaczenie kosztuje więcej. Dlatego co zrobić, kiedy ktoś cię skrzywdził? Kiedy ktoś cię skrzywdził, wybaczaj bez względu na koszty. Tak jak Bóg wybacza tobie. I w tym miejscu odkrywamy, że konfrontowanie innych ludzi i ich słabości to jest coś więcej niż sztuka znalezienia dodatkowego wielbłąda. Tu często nie chodzi o kreatywne, twórcze rozwiązanie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale często chodzi o to, aby zmierzyć się ze słabościami innych ludzi, często swoimi słabościami i też osobistym poczuciem krzywdy, co jest trudne. Ale najbardziej chodzi o to, aby temu, który skrzywdził, pomóc. Pomóc wrócić do relacji z Bogiem i do relacji z Kościołem i innymi ludźmi. Tu nie chodzi o to, aby się odegrać, albo komuś pomóc. Dlatego to, co jest ważne, to, że konfrontując zło w życiu innych, zrób, co możesz, aby pomóc odwrócić się im od zła i doświadczyć wybaczenia od Boga i ludzi.